Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moją i Państwa gościnią jest Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska, organizacji, która od ponad pół wieku zajmuje się dobrostanem zwierząt hodowlanych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Macie pod opieką dobrostany hodowlane w 13 krajach, o ile dobrze pamiętam. Dzień dobry Małgosiu, kłaniam Ci się uprzejmie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Małgosiu, chcieliśmy porozmawiać dzisiaj zgodnie z Twoją funkcją oraz z kierunkiem działalności organizacji, którą reprezentujesz, o dobrostanie zwierząt w Polsce. Na początek chciałbym zacząć od tego, co jest w sumie w tym momencie wszystkim najbliższe, czyli od suszy. 32 ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej, 14 województw objętych stanem suszy rolniczej i to tylko w pierwszym półroczu. Drugie półrocze wyglądało jak na razie dużo bardziej dramatyczne. Podsumowując, to kolejny rok, kiedy cierpimy z powodu braku deszczu, gorąca, wyschającej gleby. Susza przekłada się na niższe plony, deficyt wody w gospodarstwach, jeszcze gorsze warunki utrzymania zwierząt hodowlanych czy zagrożenia pożarowe na fermach. Mówiąc wprost, nasze bezpieczeństwo żywnościowe jest zagrożone. Co zrobić, żeby przerwać to błędne koło?
Mówiąc najprościej, a zarazem najtrudniej, musimy zmienić system żywnościowy, czyli system i sposób, w jaki hodujemy zwierzęta. No mówię to już w szerszym kontekście całego rolnictwa. I jeżeli zastanowić się na temat zasobów, które faktycznie zużywamy, żeby produkować naszą żywność, no kwestia kluczowa, tak, musimy mieć co jeść, to bezpieczeństwo żywnościowe jest kwestią absolutnie priorytetową. Zasoby takie jak woda, one zużywane są niestety po prostu w gigantycznych ilościach, no właśnie do podtrzymania tego, powiedziałabym, wadliwego systemu żywnościowego, źle zaprojektowanego sposobu, w jaki produkujemy naszą żywność i hodujemy zwierzęta. No mowa o tym takim przemysłowym rolnictwie tak naprawdę, o rolnictwie też konkretnie już hodowli zwierząt, które no, zamyka zwierzęta w setkach tysięcy bardzo często na małej powierzchni, zupełnie odcięte od no, naturalnych warunków, w których te zwierzęta powinny się znajdować. No i tak jak powiedziałam, podtrzymywanie dosłownie takiego systemu jest bardzo nieefektywne, zarówno w kontekście wody, o której wspomniałeś, no ale też mówimy o paszach, które przecież trzeba podać tym zwierzętom, więc tak naprawdę marnujemy zasoby na nieefektywny system produkcji odzwierzęcej żywności, która też no, konkretnie, jeżeli przyjrzeć się takiej konwersji, ile musimy podać tej paszy zwierzętom, ile tych zasobów musimy zużyć, jak te zwierzęta musimy nakarmić, żeby potem otrzymać kalorie, które będzie spożywał człowiek, to też znowu jest bardzo nieefektywny system. I zapytałeś, co mamy zmienić, co powinniśmy zmienić. Tak jak powiedziałam, cały ten system no, powinien wyglądać inaczej. Sami go zaprojektowaliśmy, więc jest to wadliwy sposób, który po prostu opracował człowiek. Natomiast zwłaszcza teraz, kiedy temperatury w lipcu globalnie osiągnęły absolutne już najwyższe poziomy odnotowane do tej pory, też widzieliśmy nasilenie się zarówno pożarów, jeżeli chodzi o fermy, tu też mówię już bardzo konkretnie o Polsce, chociaż to oczywiście dzieje się na całym świecie, na różnych kontynentach, ale też ten dobrostan zwierząt, który w konsekwencji no jest jeszcze bardziej zagrożony. I temperatury oczywiście są wyższe, no, logiczne jest, że nie tylko cierpią ludzie, nie tylko my, ale też zwierzęta i te fermy, o których wspomniałam, dziesiątki tysięcy zwierząt, a czasem setki tysięcy zwierząt stłoczone w jednym miejscu. No, łatwo sobie wyobrazić, co się wydarzy, kiedy w konsekwencji tych upałów, bardzo wysokich temperatur, na przykład przestanie działać wentylacja, czy też kontrola człowieka nie będzie wystarczająca, bo w porę nie rozpozna jakiegoś problemu. No tu oczywiście mogą być przyczyny różne, natomiast no, można sobie prześledzić doniesienia w mediach, które zajmują się tematem rolnictwa, hodowli zwierząt, ale nie tylko. Jak często pojawiają się takie problemy w związku właśnie no, z okresem letnim, tymi bardzo wysokimi temperaturami. Tak naprawdę to są doniesienia. Ja tylko zerknęłam w ostatnim miesiącu, jak to wyglądało. I znowu, czy fermy w Polsce, gdzie na skutek wentylacji, która po prostu przestała działać, i jednocześnie przy bardzo wysokich temperaturach udusiły się setki czy też tysiące świń. To są jakieś makabryczne doniesienia. Na fermie drobiu w Wielkiej Brytanii, po tym jak też znowu zepsuła się wentylacja, temperatury sięgnęły 45 stopni, i to też było na fermie, tak jak mówię, drobiu, czyli dziesiątki tysięcy ptaków, które po prostu w tej temperaturze powoli umierały w męczarniach. Więc te doniesienia są po prostu przerażające. Chciałabym powiedzieć, że to będzie lepiej, natomiast może być lepiej. Oczywiście jest taka możliwość, możemy to odwrócić, ale tak jak powiedziałam na początku, musimy zmienić system produkcji naszej żywności. I tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na dowolny współczesny problem, jakieś takie globalne wyzwanie, głód, okrucieństwo wobec zwierząt, utrata bioróżnorodności, no bardzo, bardzo niepokojący problem, wymieranie dzikich gatunków zwierząt, zanieczyszczenie zarówno wód, powietrza, ale też gleby, kryzys klimatyczny w takim szerszym kontekście. Jeżeli przyglądamy się tym wyzwaniom, to oczywiście no, nie są wszystkie, które wymieniłam, to jednak zawsze u podstawy tych współczesnych globalnych problemów, no, leży właśnie sposób produkcji naszej żywności, czyli ten system, który jest do zmiany.
Małgosiu, poruszyłaś teraz bardzo ważne kwestie. Powiedziałaś o tych wszystkich zwierzętach, które umierają w męczarniach. Powiedziałaś sporo o tym, nie wiem jak to nazwać, ale o tej dehumanizacji związanej z masową hodowlą. Ja mam takie wrażenie, że w większości Polaków z rządem na czele tak w zasadzie nie interesuje los zwierząt, które umierają w tych hodowlach. Jesteśmy przyzwyczajeni do widoku szynki na stole, do tego, że mamy kiełbasę, natomiast kompletnie nie kojarzymy tych produktów ze śmiercią zwierzęcia, które najczęściej kona, tak jak powiedziałaś, w męczarniach. Zupełnie odczłowieczyliśmy proces zabijania. Czy jest jakiś sposób, aby to zmienić?
To prawda, to co wspomniałeś w kontekście takiego postrzegania zupełnie innego szynki, która leży w markecie na tej plastikowej tacce, i że czasem nie łączymy tego w ogóle z no, tą istotą, która była zamknięta na fermie. Natomiast trzeba pamiętać, że to przemysłowa hodowla uczyniła głównie mięso, ale też pozostałe produkty zwierzęce takimi niezwykle tanimi. Ta masowa produkcja, tak jak już powiedziałam, ściskanie tych zwierząt, zamykanie ich na małej przestrzeni, bardzo często w klatkach, w takich okropnych warunkach, uczyniła to też żywność bardzo, bardzo tanią, produkowaną tak szybko, masowo. I można by nawet powiedzieć, że no, na samym początku tak założenie, kiedy rozwijała się taka przemysłowa, może było dobre, powolnie miał być to pomysł na wyżywienie no, zmęczonej i też wyniszczonej głodem Europy. Natomiast dziś już wiemy, że ten system po prostu się nie sprawdza. I myślę, że ta niska cena mięsa i pozostałych produktów odzwierzęcych też sprawia, że wydaje nam się, że to jest być może dobry sposób na produkowanie naszej żywności, bo widzimy, że po prostu tego jest bardzo dużo we wszystkich sklepach, no, dostępność olbrzymia, i też widzimy ceny, no, jest lato ostatnio. Też w mediach były doniesienia na temat rosnących cen warzyw i owoców. Ja sama, no, zdarzało mi się widzieć, że kilogram mięsa kosztował mniej niż kilogram pietruszki. To są jakieś absurdalne sytuacje, ale trzeba pamiętać, że ta niska cena tych tanich przemysłowych produktów, takich jak właśnie tanie mięso, tanie jajka, to nie są prawdziwe koszty. Prawdziwe koszty są ukryte, one no, fermy nie są wystawione na widok publiczny. Faktycznie troszeczkę bardzo odeszliśmy od tego, w jaki sposób kiedyś hodowało się zwierzęta. Natomiast też nie jest tak, że nikogo to nie obchodzi. Tu bym się nie zgodziła. My przeprowadzamy różnego rodzaju sondaże, sprawdzamy, jaką opinię ma publika, która śledzi nasze działania, ale nie tylko oczywiście. Też zachęcamy osoby do brania udziału w różnego rodzaju konsultacjach, czy to w Polsce, czy to na poziomie unijnym, bo takich konsultacji też się w temacie hodowli zwierząt, dobrostanu zwierząt trochę odbywa. I tu muszę przyznać, że ja widzę bardzo duże zainteresowanie Polaków, Polek w obu tych tematach. W zeszłym miesiącu zrobiliśmy taki sondaż, w którym zapytaliśmy między innymi o to, jak duże są chęci wśród Polaków i Polek, jeżeli chodzi o zmiany nawyków żywieniowych, czyli takie przełączenie się na dietę bardziej zrównoważoną środowiskowo, wybieranie produktów, które nie będą tak obciążały środowiska, będą pochodziły też z hodowli, gdzie zwierzęta miały bardzo wysoki dobrostan i tak dalej. I tu Polska, no wyniki być może zaskakujące dla kogoś, ale też myślę, że ciekawe i takie dające nadzieję. 84% Polaków i Polek, czyli no 8 osób na 10, zadeklarowało, że tak, są chętni i byliby skłonni zmieniać swoje nawyki żywieniowe i wybierać inne produkty. Więc ta chęć zdecydowanie jest. Natomiast myślę, że potrzebne też są zmiany, na pewno systemowe zmiany polityczne. I tu, jeżeli z jednej strony widzimy, że są chęci, Polacy, Polki deklarują, że będą wybierali te lepsze produkty, bardziej zrównoważone środowiskowo, pochodzące z nie z hodowli, gdzie zwierzęta tak bardzo cierpią. A z drugiej strony widzimy też raporty, które pokazują, że Polacy jedzą czterokrotnie więcej mięsa niż przewidują to normy, no to powiedziałabym, mówiąc kolokwialnie, że coś to nie styka, czegoś brakuje, skoro są chęci, a jednocześnie to się nie dzieje w takiej sferze praktycznej. No, są sygnały, że potrzeba właśnie konkretnych zmian, takich bardzo realnych, wytycznych i prostych, dostępnych rozwiązań, żeby ludzie mogli faktycznie wybierać tę żywność, zwłaszcza żywność odzwierzęcą, mięso, jajka, nabiał, ryby, z tych hodowli, które mają wysoki dobrostan. No i tu to już jest zadanie decydentów politycznych, jak te zmiany powinny wyglądać, jaki plan, taki plan naprawy, nazwijmy to może plan ratunkowy, powinniśmy powiedzieć, jak to powinno wyglądać. Spytałeś mnie, co zrobić, żeby zmienić to podejście ludzi, to co właściwie się już wydarzyło, to odczłowieczenie tego procesu zabijania zwierząt, ale tak jak też mówiłam, sam fakt, jak te hodowle wyglądają tak naprawdę. Ja myślę, że też nie można przeceniać argumentów moralnych. Od dziesiątek lat różne organizacje, nie tylko moja organizacja, podnoszą temat no, niehumanitarnych warunków hodowli zwierząt na fermach przemysłowych, o tym, jak to wygląda, jak te zwierzęta są przetrzymywane, jak te zwierzęta też umierają i tak dalej. No jednak nie działa to w taki prosty sposób, nie ma prostego przełożenia, że ktoś zobaczy zdjęcie, przeczyta, jak to wygląda i zaraz podejmuje decyzję, przestaje w tym uczestniczyć, przestanę wspierać taki przemysł. No jest to bardziej skomplikowane. Więc też coś, co moim zdaniem powinno się wydarzyć i to się częściowo już wydarza, mam nadzieję, że to nabierze zdecydowanego rozpędu, rewolucja technologiczna. I tu mam na myśli rozwój alternatywnych źródeł białka. Mówimy, no może to być z jednej strony czyste mięso, ale no w tej chwili to już jest obszar bardziej, powiedziałabym, zagospodarowany wciąż, który mocno się rozwija, ale też jest precyzyjna fermentacja. No, różne sposoby, w jaki możemy produkować na tą żywność i tą żywność, która będzie żywnością zwierzęcą, ale produkowaną bez udziału zwierząt, właśnie w przypadku czystego mięsa. Więc ja pokładam dużą nadzieję, że ta rewolucja technologiczna może poprzedzić rewolucję moralną, o której wspomniałam, i te argumenty takie ściśle etyczne, które nie zawsze trafiają i no, po prostu tak pokazuje praktyka i tak jak powiedziałam, myślę, że nie można tak zawierzać, że po prostu przedstawienie prawdy wszystko załatwi, bo sam dobrze wie, że nie zawsze tak się dzieje. Więc tak jak mówi, ta rewolucja technologiczna, a jednocześnie też oczywiście zwiększający się popyt na produkty zdrowsze, produkty roślinne, które na tę chwilę już mamy oczywiście dostępne. Nie mówię o czystym mięsie, o mięsie komórkowym i tego podobnych produktach, ale mówię o no po prostu na przykład strączkach, tak, żywności z białkiem roślinnym, która no, jest cały czas dostępna i taka żywność powinna też być bardzo mocno promowana i wspierana w szerszym kontekście naszej diety przez decydentów politycznych i osoby, które zresztą nie tylko decydentów politycznych, ale oczywiście resorty zdrowia, klimatu i środowiska i tak dalej. No, powinna być to jakaś spójność i ta wspólna narracja.
Małgosiu, zawiało troszeczkę optymizmem. Z jednej strony faktycznie bardzo dużo postulujemy, z drugiej strony troszeczkę rozmijamy się z rzeczywistością, tak jak powiedziałaś, jedząc chyba najwięcej mięsa w Europie na chwilę obecną. Natomiast ten rozwój technologiczny, o którym wspomniałaś, jest na pewno światełkiem w tunelu. Zresztą mamy już, z tego co pamiętam, pierwszą polską firmę, która zajmuje się hodowlą mięsa komórkowego, mięsa z probówki, więc mamy nadzieję, że za nią pójdą kolejne. Ja jednak chciałbym wrócić i zadać Ci pytanie związane z opłatami dla rolników, które mają poprawić dobrostan zwierząt. W tym roku w ramach ekoschematów wprowadzono takie dopłaty, które mają pomóc właśnie rolnikom w poprawie dobrostanu zwierząt, więc nie wiem, czy obserwujesz ten trend. Zainteresowanie było bardzo duże. Czy jest to jakieś światełko w tunelu dla tej działalności rolniczej, która będzie mniej dotkliwa dla zwierząt hodowlanych?
Ekoschematy też pojawiały się w poprzednim pakiecie dofinansowań wspólnej polityki rolnej, natomiast one zostały w tym roku rozszerzone o nowe gatunki zwierząt. Nowe gatunki zwierząt zostały włączone w listę tych wymogów, między innymi bydło i drób, którego hodujemy w Polsce najwięcej w Europie. Polska jest, chciałam użyć określenia, jest największym producentem drobiu w Europie, ale też no myślę, że generalnie mówienie o produkcji zwierząt dosyć dobrze oddaje tę maszynowość i ten przemysł, o którym zaczęłam mówić na początku. Wracając do tych ekoschematów, tak, pojawiły się nowe gatunki zwierząt, nowe wymogi w konkretnych zakresach. Myślę, że to jest dobry krok, to zdecydowanie. Każdy krok, który poprawi no, dobrostan tych zwierząt, no, jak najbardziej należy wspierać. Cieszy mnie to, że ekoschematy, jeżeli chodzi o tą tematykę dobrostanu zwierząt, bo tam też są takie bardziej związane ze środowiskiem, z rolnictwem węglowym i tak dalej. I ten dobrostan zwierząt rzeczywiście znalazł się na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zainteresowanie hodowców tymi dopłatami. Natomiast no, muszę to powiedzieć, to wprowadzone ekoschematy, bydło, drób, no, one są jednak za mało ambitne. Powinny być jeszcze bardziej, no nie będę mówiła radykalne, ale powinny jeszcze wymagać więcej. Na pewno jest to dobry początek, pomysłów, które tam się pojawiły. To późniejsze odstawianie zwierząt od matek. Tak, to jest dobry pomysł. Zwiększenie powierzchni dostępnej dla zwierząt, czy tam wypas bydła. Dopłaty do hodowli, jeżeli chodzi o kurnianki, czyli dopłaty do hodowli bezklatkowych, gdzie zwierzęta no, nie są stłaczane na tej małej powierzchni, zamykane w metalowych klatkach. Zmniejszenie obsady kurczaków hodowanych na mięso. To są jak najbardziej rozwiązania, które są dobrymi rozwiązaniami, dobrym pierwszym krokiem. No ale można by zrobić jeszcze więcej, można by podejść do tego jeszcze ambitniej i też myślę, że ważne, że zabrakło jakiegoś takiego być może holistycznego spojrzenia. Z jednej strony zmniejszenie obsady kurcząt hodowanych na mięso, co tak jak powiedziałam, jest dobrym rozwiązaniem, ale z drugiej strony hodujemy rasy, które bardzo szybko rosną. One zostały już genetycznie doprowadzone do taki wytworzyliśmy człowiek, tak? Stworzył taką rasę, która rośnie bardzo szybko. No to oczywiście nie jest obojętne dla tych zwierząt, dla ich zdrowia, więc to też powinno znaleźć No, rzeczywiście jest to jakieś światełko, że było tak, światełko w tunelu, że jest takie duże zainteresowanie tymi ekoschematami. Ja mam nadzieję, że to był taki, nazwijmy to, pierwszy krok do tego, żeby te ekoschematy w przyszłości były bardziej ambitne, całościowo podchodzimy do potrzeb behawioralnych, potrzeb gatunkowych w obrębie danego gatunku zwierząt i po prostu, żeby te wymagania były jeszcze wyższe, a jednocześnie życzyłabym sobie, żeby one, te ekoschematy, żeby były jednak też jeszcze mocniej reklamowane i promowane w resorcie rolnictwa. Być może też resort klimatu i środowiska powinien o tym mówić.
Małgosiu, to jeżeli chodzi teraz o politykę, że tak powiem, co za tym idzie, zmiany, mam nadzieję nie tylko w ekoschematach, my jako Koalicja Klimatyczna, zresztą pewnie o tym wiesz, przygotowaliśmy manifest na pierwszych 100 dni nowych rządów. Wnioskujemy tutaj między innymi o wprowadzenie moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych w Polsce. Czy to dobry pomysł?
Jak najbardziej jest to dobry pomysł. Ja pracowałam przy tworzeniu tych postulatów z zakresu systemu żywnościowego. Nazwaliśmy to niezbędna reforma systemu żywnościowego, więc oczywiście znam doskonale postulaty, które tam się znalazły. Jeżeli chodzi o wprowadzenie moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych w Polsce, ja myślę, że jest to po prostu niezbędne, takie minimum, które musimy zrobić w tej chwili. W Polsce od wielu lat widzimy niepokojący trend zwiększających się, powstających nowych ferm przemysłowych. No, tak jak powiedziałam, w polskiej definicji może nie ma, przepraszam, w Polsce nie ma może definicji fermy przemysłowej, natomiast mówimy tu o stłoczeniu dziesiątek i setek tysięcy zwierząt na stosunkowo małych powierzchniach. I jeżeli prześledzi się, jak szybko, jak wiele tych ferm przemysłowych pojawia się w Polsce z roku na rok, no to są jakieś szacunki typu 400% wzrost w ostatnich latach, przyrost tych ferm, które, no, powiedziałabym tak, wyskakują w różnych regionach polskich, pięknych regionach polskich, które przecież powinniśmy chronić, dbać i nie skazywać na to no, niszczenie środowiska, które towarzyszy fermom przemysłowym. To oczywiście jest mnóstwo problemów, które są z tym powiązane. Natomiast, tak jak powiedziałam, no, pierwszy krok to moratorium, które powinno rozpocząć dyskusję nad wprowadzeniem takiego zakazu w ogóle budowy nowych ferm i powinniśmy też oczywiście zająć się potem kolejnym tematem wygaszenia działalności już tych istniejących, ale ten pierwszy krok, czyli to moratorium, jak najbardziej.
Wybacz, że tak zapytałem, czy to dobry pomysł, ale byłem ciekaw Twojego zdania. Chciałem się też pochwalić tym, co przygotowaliśmy. No dobrze, to teraz o drugim pomyśle. Postulujemy też o wprowadzenie zielonych zamówień publicznych, dożywienia zbiorowego oraz wsparcie dla spożycia produktów rolnictwa ekologicznego.
No cóż, mogę powiedzieć, że troszeczkę tak jak echo powtórzyć, że jest to niezbędne. Natomiast no, to nie jest tylko opinia oczywiście Koalicji Klimatycznej, że powinniśmy wprowadzić te zielone zamówienia publiczne, że powinniśmy skupić się na diecie tak zwanej planetarnej, bez znaczących zmian w żywieniu. Ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury będzie po prostu niemożliwe. I to wiemy z opracowań naukowych. No, tych danych nie brakuje, co do tego po prostu nikt nie ma złudzeń. Ta zmiana w żywieniu, odwrócenie takiej nadmiernej zależności od białka zwierzęcego, czyli od tego taniego mięsa, od nabiału, od jajek, jest jedno z możliwych rozwiązań, które należy zrobić, ale wydaje się w opinii właśnie naukowców jedno z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia naszych emisji no i tego negatywnego wkładu w no, rozwijający się, czy też pędzący już w tej chwili kryzys klimatyczny, katastrofę klimatyczną. No, ta mięso, produkty pochodzące z tej przemysłowej hodowli, to kilkukrotnie przekroczone normy spożycia mięsa, czy w Polsce, gdzie szacujemy, że to czterokrotnie mamy zawyżone spożycie, czy we wszystkich innych krajach o dochodzie wysokim i średnim, no to jest tak naprawdę dopalacz katastrofy klimatycznej. Coś, co sami po prostu sobie gotujemy, nomen omen, w temacie jedzenia, jeżeli pozostajemy i należy natychmiast, ja powiedziałabym, uporać się z tym problemem. Stąd jest pomysł na tą dietę planetarną, czyli takie naukowe rozwiązanie, którego celem jest zapewnienie wszystkim zdrowej, odżywczej żywności pochodzącej ze zrównoważonych systemów żywnościowych. Celem jest tej diety planetarnej jest osiągnięcie, no tak jak powiedziałam, tej diety dostępnej dla wszystkich do 2050 roku. Trochę czasu jeszcze jest. No natomiast taka dieta zdecydowanie zakłada ograniczenie spożycia produktów odzwierzęcych, głównie mięsa, bo to wciąż jest w krajach bogatych ten najczęściej konsumowany produkt pochodzący od zwierząt. No taka dieta będzie zdrowa, będzie zrównoważona środowiskowo. No, korzyści będą naprawdę w każdym tak naprawdę zakresie. No, takiej problematyki ekologiczno-środowiskowej. I tak jak powiedziałam, no, tu po prostu mamy na ten temat bardzo dużo danych naukowych, i to jest z jednej strony prosty sposób, w jaki możemy ograniczyć te emisje, czyli zmienić naszą dietę, a z drugiej strony o tyle trudniejsze, że te zielone zamówienia publiczne, no to nie jest już kwestia indywidualna, tak? One muszą zostać wprowadzone przez odpowiednie polityki, odpowiednie strategie, odpowiednie resorty, odpowiednie osoby decyzyjne, więc bardzo ważne, żeby faktycznie rząd nasz przyszły skupił się na tym temacie.
Małgosiu, jeszcze jedno pytanie na koniec. Ja się pochwaliłem tym, co ma Koalicja Klimatyczna. Oczywiście budowaliśmy te postulaty wspólnie z tobą. Natomiast czy ty, Małgorzata Szatkowska, masz jeszcze jakieś propozycje dla rządu na tych pierwszych 100 dni?
Ja myślę, że patrząc tak realnie, co będzie można zrobić, 100 dni to nie jest tak dużo czasu, a też należy pamiętać, że no, różne grupy tu interesu chcą też widzieć zmiany w innych sferach naszego życia, tak? Mamy różnego rodzaju problemy, różnego rodzaju wyzwania do rozwiązania, więc myślę, że takie minimum tych postulatów, które my przedstawiliśmy jako Koalicja Klimatyczna w ramach reformy systemu żywnościowego, na początek będą super, jeżeli by się zrealizowały. I tu powiedzmy, że mogę obniżyć swoje ambicje i swoje oczekiwania. Jeżeli by te postulaty nasze, które mamy, zostały przyjęte pozytywnie i rozpoczęłyby się prace w tych pierwszych 100 dniach, które miałyby na celu rzeczywiście realnie wprowadzenie czy tego moratorium, czy temat zielonych zamówień publicznych, to mówiąc szczerze, ja już będę bardzo zadowolona.
Super, bardzo się cieszę. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wspaniałą rozmowę. Moim i Państwa gościnią, bo to tak powinienem odmieniać, była Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska. Bardzo